Szczepionka Johnson & Johnson z opóźnieniem trafi do Unii Europejskiej po tym, jak dwie rządowe amerykańskie agencje zaliczyły wstrzymanie używania tego preparatu. Komisja Europejska oczekuje, że Polska przyspieszy z ratyfikacją decyzji o zwiększeniu unijnych zasobów własnych. Tradycyjnie o tej porze popołudniowa rozmowa w RMF FM. Gościem Marcina Zaborskiego będzie Hanna Machińska, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Koncern farmaceutyczny Johnson & Johnson zdecydował się opóźnić wprowadzenie na unijny rynek swojej szczepionki przeciw COVID-19. Jako powód podano amerykańskie zalecenie wstrzymania podawania tego preparatu. W USA na prawie 7 milionów zaszczepionych osób było 6 przypadków rzadkich zakrzepów krwi. Pierwsi pacjenci w Unii Europejskiej mieli być zaszczepieni preparatem Johnson & Johnson jeszcze w tym tygodniu. Czy 58-latek, który nie ma stałego adresu zameldowania, też może zapisać się na szczepienie przeciwko koronawirusowi? To jedno z pytań, jakie dostaliśmy od Was. O północy, przypomnę, ruszyły zapisy właśnie dla urodzonych w roku 1963. Nasz reporter Michał Dobrowicz na bieżąco zbiera pytania i odpowiedzi. Michale, czy adres zameldowania ma tu znaczenie?
Nie ma. Osoba, która nie ma stałego meldunku, też może zapisać się na szczepienie. Weryfikacja polega na podaniu numeru PESEL, a nie adresu. Od dzisiaj, powtórzę, mogą zapisywać się wszyscy, których PESEL zaczyna się od cyfry 6-3, a od jutra od cyfry 6-4, czyli osoby, które w tym roku mają 57 urodziny.
Pani Iwona z kolei pyta, czy jej mama, która może już zapisać się na szczepienie, a choruje na sarkoidozę i ma uczulenie na leki, powinna się szczepić.
Tu niezbędna jest konsultacja z lekarzem przed szczepieniem, jednak główne przeciwwskazanie to wstrząs anafilaktyczny, czyli tylko bardzo ciężka reakcja uczuleniowa, a to dotyczy niewielkiej grupy, zaznacza profesor Krzysztof Tomasiewicz.
Miejmy na uwadze to, że wiele osób młodych nie natrafia do nas do szpitali w tej chwili, a więc to szczepienie jest również szansą na zapobieżenie ciężkim przebiegom i zakażeniom u osób młodych.
Tak przekonuje wiceprezes Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.
Podpowiedzi, jak i gdzie zapisać się na szczepienie, mamy na rmf24.pl. Komisja Europejska oczekuje, że Polska przyspieszy z ratyfikacją decyzji o zwiększeniu unijnych zasobów własnych. To konieczne do uruchomienia wartego 750 miliardów euro Funduszu Odbudowy w związku z pandemią. Z ustaleń naszej korespondentki w Brukseli wynika, że 17 krajów dokonało już ratyfikacji, a 10 jeszcze nie. Wśród tych ostatnich jest Polska. Rząd znowu opóźnił decyzję w ostatniej chwili, zdejmując z dzisiejszego porządku obrad projekt ustawy. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, do kiedy Polska ma czas?
Polska ma czas do końca czerwca. Taką datę przyjęła Komisja Europejska, żeby móc jak najwcześniej uruchomić gigantyczne pieniądze na wsparcie po pandemii. Nawet jeden kraj poprzez opóźnienie u siebie ratyfikacji opóźni uruchomienie dla całej Unii tego funduszu. Także jeden kraj może całkowicie zablokować cały fundusz, jeżeli nie zdoła go u siebie ratyfikować. Mój rozmówca w Komisji Europejskiej powiedział, że Komisja jest w kontakcie z polskimi władzami, które wiedzą, że czas nagli. Pozostały jeszcze 3 miesiące. Wiemy, że w Polsce jest skomplikowana sytuacja wewnętrzna, powiedział nieoficjalnie mój rozmówca. Zaznaczył jednak, że komisja oczekuje, żeby w miarę możliwości nastąpiło w Polsce przyspieszenie w tej sprawie.
Prezydent USA Joe Biden rozmawiał przez telefon z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Jak informuje Biały Dom, Biden wyraził poparcie dla Ukrainy i niepokój z powodu gromadzenia się rosyjskich wojsk w pobliżu ukraińskich granic. Wezwał Putina do deeskalacji napięcia. Amerykański przywódca zaproponował spotkanie z prezydentem Rosji na neutralnym gruncie w najbliższych miesiącach.
Rozmowa oparta na faktach.
Marcin Zaborski i jego gość. Witamy.
A naszym gościem jest zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dr Hanna Machińska. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Kto będzie pełnił obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich, jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna, że nie można tych obowiązków wypełnić po skończonej kadencji, a przed wyborem następcy?
Może powinniśmy tutaj powiedzieć wyraźnie, że na podstawie przepisów prawa, standardów międzynarodowych nie ulega wątpliwości. I również ustawy, mówię tutaj o ustawie o rzeczniku, dotychczasowy rzecznik pełni swoje obowiązki, czytam artykuł 3 ustęp 6, do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika.
No tak, ale mamy sprawę w Trybunale Konstytucyjnym, który właśnie teraz rozstrzyga, czy to jest zgodne z konstytucją. No i teraz co się stanie, jeśli Trybunał powie, to jest niezgodne z konstytucją, Adam Bodnar nie może już pełnić obowiązków. Kto te obowiązki będzie sprawował?
Oczywiście taka sytuacja miała miejsce wtedy, kiedy zginął rzecznik Kochanowski i wtedy obowiązki pełnił pan zastępca rzecznika, pan rzecznik Trociuk. Ja przyznam się szczerze, że może bardzo naiwnie, ale nie wierzę, że można zignorować konstytucję, że można zignorować standardy, prawo. Nie wydaje mi się, żeby takie, znaczy oczywiście mówię o swoim przekonaniu, żeby takie orzeczenie zapadło.
No ale w pani przekonaniu... W pani przekonaniu, jeśli zapadnie takie orzeczenie, że Adam Bodnar nie może być dłużej Rzecznikiem Praw Obywatelskich, to pani automatycznie przestaje być zastępczynią RPO?
Nie, no zdecydowanie nie. My jesteśmy związani umową o pracę, jesteśmy zastępcami, jest pan rzecznik Taborowski, jest pan rzecznik Trociuk, który najdłużej sprawuje tę funkcję. Także nie może być takiej sytuacji pustki prawnej, że nagle przestanie działać i funkcjonować biuro.
No tę pustkę można też wypełnić w inny sposób, pani doktor, bo można na przykład przygotować ustawę, która wprowadza ustawowo pełniącego obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich. To przecięłoby jakiś problem prawny?
Pan poseł Ast mówił o takiej możliwości, o przygotowaniu takiej ustawy. Co więcej, powiedział w pewnej wypowiedzi chyba wczorajszej, że wtedy taka osoba, która pełniłaby funkcję rzecznika, miałaby w jakimś stopniu ograniczone uprawnienia. To była taka krótka wypowiedź, chciałabym powiedzieć, że poczekajmy do czwartku. Ja jestem głęboko przekonana, że tutaj nie będzie pustki prawnej, że urząd będzie trwał, urząd będzie otwarty dla obywateli, urząd będzie sprawował swoje funkcje i wszyscy zastępcy rzecznika będą swoje funkcje zgodnie z mandatem powierzonym będziemy sprawować.
Poczekajmy do czwartku, bo w czwartek Trybunał Konstytucyjny ma wydać werdykt. Ale właśnie, czy to, że Adam Bodnar stawił się na rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym, oznacza, że Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich uznaje status Trybunału Konstytucyjnego? To jest Trybunał Konstytucyjny, powie pani dzisiaj?
Jest bardzo wiele wątpliwości, jeżeli chodzi o sytuację prawną.
No tak, wiele razy o tym rozmawialiśmy. To dyskusja toczy się od lat. Pytanie jest takie konkretne. Przychodzi Adam Bodnar przed Trybunał. To jest Trybunał Konstytucyjny?
I Adam Bodnar stawił się przed Trybunałem Konstytucyjnym, bo Trybunał Konstytucyjny dzisiaj, czy w najbliższym czasie ma podjąć określoną decyzję.
No stawił się, nie tylko stawił. On na życzenie Julii Przyłębskiej zwracał się do sędziów Wysoki Trybunale.
Na żądanie.
Na prośbę Julii Przyłębskiej, tak to zostało sformułowane.
Nie, to było wyraźne określenie, w jaki sposób rzecznik ma się zwracać, więc to nie była kwestia prośby, tylko zwrócenie uwagi, że taka forma jest przyjęta. Ponieważ sprawa jest rozpatrywana przez Trybunał Konstytucyjny, sprawa, musimy uznać decyzję Trybunału Konstytucyjnego. I jeżeli Trybunał Konstytucyjny uzna niekonstytucyjność ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, na pewno pan rzecznik, co wielokrotnie deklarował, na pewno tej decyzji się podda.
Mówił także o tym dzisiaj, zapowiadając rzeczywiście, że przestanie być rzecznikiem, jeśli Trybunał tak zdecyduje. A naszym gościem jest zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Hanna Machińska. O tej sprawie jeszcze porozmawiamy za chwilę, ale tymczasem, pani doktor, bo zastanawiam się, co Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich robi w sprawie wydarzeń w Głogowie. Tam doszło do kontrowersyjnej interwencji policyjnej. Wiele osób widziało to na filmie, w internecie. Uczestniczka protestu potraktowana pałką teleskopową przez policjanta.
Tak jest. To jest kolejne wydarzenie, bardzo tragiczne, powiedziałabym, świadczące o dramatycznie, powiedziałabym, brutalnych zachowaniach policji. Co my robimy? Wydane zostało oświadczenie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, w którym jasno stwierdzamy, że doszło do nieproporcjonalnego użycia siły, brutalnego użycia siły, że zresztą widzieliśmy na tym oficjalnym zapisie, prawda, monitoring tam pokazywał. My również dysponujemy materiałem, który pokazuje nam początek.
No właśnie, akcji. Tu jest pytanie zasadnicze, bo państwo mówią brutalne zachowanie policji. Pytanie, co się działo wcześniej, przed tym konkretnym wydarzeniem, które obserwujemy na filmie. Czy państwo wiedzą, czy wydarzyło się coś, co mogło sprowokować policjanta do użycia siły właśnie w ten sposób?
Chciałabym powiedzieć, że policja musi być przygotowana do różnych sytuacji i do umiejętności zarządzania konfliktem i taką kryzysową sytuacją. Nie może być tak, że policja stojąca vis-a-vis kobiety, bo przecież mówimy nie tylko o jednym policjancie, ale tam było bardzo wielu policjantów, sięga po najostrzejsze środki.
No pytanie, co działo się wcześniej, pani doktor? Słuchamy policji. Policja mówi tak, dochodziła do różnego rodzaju scysji, przepychanek. Ta trójka zatrzymanych już wcześniej wyzywała i szarpała policjantów, bo oprócz protestujących zostało zatrzymanych jeszcze dwóch agresywnych mężczyzn. Działo się to, widać to na filmie, który państwo widzą z wcześniejszych minut?
My widzieliśmy krótki film, w którym kobieta podchodzi szybkim krokiem w kierunku policji i policjant odpycha kobietę. Nie widzimy, nie ma na tym filmie sytuacji, że kobieta używa jakiejś siły, gestów wobec policjanta. My nie wiemy, czy zwróciła się do policji z jakimiś słowy, tego nie wiemy. Natomiast widzimy zachowanie, mowę ciała i widzimy, że policjant wykazuje niezwykłą brutalność i to już dalszy ciąg wszyscy mogliśmy
oglądać. To krótko i konkretnie, kiedy policjant może użyć pałki teleskopowej wobec protestującego na ulicy?
Przede wszystkim zgodnie z ustawą o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, pałka jest jedną z form, instrumentem, który może użyć, ale musi to być proporcjonalne i stosuje się środek najmniej dolegliwy. Czy pałka jest środkiem najmniej dolegliwym? Zdecydowanie nie. W dodatku mamy dysproporcję sił, mamy dużą grupę policjantów i mamy kobietę. I w związku z tym proszę zauważyć, że również ten chwyt, który został zastosowany, to był po prostu złapał policjant za rękę, za włosy, rzucił. My użyliśmy w oświadczeniu takiego słowa, powalił na ziemię, bo to nie było przewrócił kobietę. To było powalenie z użyciem bardzo dużej siły.
Już teraz o tym wszystkim rozmawiamy na rmf24.pl i w portalu interia.pl. O tym i nie tylko. Serdecznie zapraszamy.
Dziękujemy. Dotychczasowy Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar pełni funkcję do czasu powołania nowego rzecznika, podkreśliła przed momentem Hanna Machińska, zastępczyni RPO. Ciąg dalszy, jak słyszeliście, rozmowy w sieci polecamy. O 18.30 z nowymi faktami w studiu pojawi się już Michał Zieliński. Ja dziękuję za wspólnie spędzone godziny. Do usłyszenia.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.